z biznesu do słuchania.
Teraz popatrzymy na Brexit oczyma analityka w banku inwestycyjnym, ale też Polki mieszkającej w centrum Londynu. Co Brexit oznacza dla londyńskiej giełdy? Co oznacza dla brytyjskich spółek technologicznych? Czy w sklepach faktycznie były puste półki? Czy jest kontrola paszportowa? Czy można brać w drodze do Polski kanapki z szynką? Z czym mają kłopot Polacy w Wielkiej Brytanii? I czy można streamować brytyjską telewizję? Tego dowiecie się od Martyny Piotrowskiej, analityka w amerykańskim banku inwestycyjnym w Londynie. Zapytałam ją, czy Brexit ma dla banku inwestycyjnego duże znaczenie.
Myślę, że ma i to zdecydowanie bardzo duże znaczenie. Przygotowania do Brexitu zaczęły się tak naprawdę od razu, kiedy Brexit stał się rzeczywistością, czyli ponad 4 lata temu. Powołano takie specjalne zespoły, które ciężko pracowały, aby przygotować bank na to bezprecedensowe wydarzenie i zależało im przede wszystkim na tym, żeby zarówno klienci, jak i pracownicy w jak najmniejszym stopniu odczuli konsekwencje tego Brexitu. W praktyce oznacza to kilka rzeczy. Na pewno oznacza to przenoszenie aktywów bilansowych, przenoszenie pracowników, czy też tworzenie nowych stanowisk w Europie, jak również otwieranie nowych siedzib, czy to w Dublinie, czy w Paryżu, czy we Frankfurcie. Myślę, że te strategie to zależały też od konkretnego banku, w zależności od tego, czy dany bank miał już dużą obecność w Europie kontynentalnej, czy nie, i musiał dość dużo tych stanowisk, jak również jakby całą swoją obecność w Europie dopiero tworzyć. No i do tego oczywiście dochodzi jeszcze nieskończona ilość regulacji, dodatkowych procedur, które trzeba było wdrożyć zarówno przed, jak i trzeba będzie je teraz już wdrażać regularnie. Myślę, że jeszcze z takich ciekawych konsekwencji Brexitu, które myślę pośrednio wpłyną na banki inwestycyjne, to znaczenie giełdy londyńskiej. Czytaliśmy kilka dni temu, że to Amsterdam wyprzedził Londyn, jeśli chodzi o pozycję giełdy w Europie. No myśmy to już obserwowali wcześniej, już na początku 2020, kiedy wiele firm europejskich, decydując się na listing międzynarodowy, wybierało właśnie Amsterdam, a nie Londyn, jak na przykład w przypadku polskiego impostu. Także no, konsekwencji jest dużo. Te negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską jeszcze dalej trwają, dotyczące współpracy w zakresie sektora finansowego, także na pewno jeszcze dużo przed nami i dopiero wtedy będziemy mogli jakoś skwantyfikować i ocenić całe konsekwencje Brexitu na bankowość inwestycyjną.
Pani zajmuje się inwestycjami w spółki technologiczne, więc jak pani ocenia, czy brytyjskie spółki technologiczne na Brexicie zyskają czy tracą?
Myślę, że najtrawniejszą, ale też taką najogólniejszą odpowiedzią będzie to zależy. I myślę, że to zależy od kilku czynników. Myślę, po pierwsze, zależy to od tego, do jakiego stopnia Brexit tak naprawdę skomplikuje całe normalne funkcjonowanie tych firm. I w związku z tym, po drugie, jakie będą koszty i konsekwencje krótko i długoterminowe. No i po trzecie, oczywiście, zależy to również od tego, jak będzie zachowywał się funt brytyjski. Myślę, że spółki technologiczne bez względu na podsektor, który reprezentują, na pewno odczują konsekwencje dodatkowej biurokracji, dodatkowych kosztów, tak jak już wspomniałam, kursu funta. No i jak również, myślę, odczują konsekwencje zatrudnienia i dostępu do tego międzynarodowego talentu, ponieważ no, na pewno po Brexicie nie będzie już to tak prosty i łatwy dostęp, nie tylko ze względu na emigrację zawodową, ale również dostępu do studentów, ponieważ no, studentom z krajów europejskich no, nie będzie już tak prosto wyjechać na studia za granicę do Wielkiej Brytanii, a to na pewno dużo tych studentów było zatrudnianych przez spółki technologiczne w Wielkiej Brytanii. No niemniej jednak na pewno istnieją też właśnie takie podsektorowe konsekwencje, czyli specyficzne dla danych sektorów, które jakby dodatkowo określą powagę tych skutków. Dla przykładu możemy wziąć e-commerce, czyli no uwielbiany i bardzo popularny sektor w dzisiejszych pandemicznych czasach. Więc myślę, że firmy takie jak ASOS czy Boohoo na pewno będą musiały się liczyć i już się liczą tak naprawdę z zakłóceniami w dostawach i dodatkowymi kosztami, kontrolami granicznymi, biurokracją, no i oczywiście podatkami, tutaj głównie mówimy o SLE, które na pewno zakłócą takie normalne funkcjonowanie całego supply chain i w rezultacie spowodują opóźnienia i dodatkowe koszty, które mogą przyczynić się do wzrostu cen, które odczujemy my tak naprawdę, czyli konsumenci. No i tutaj też czytałam właśnie o ciekawym przykładzie firmy JD Sports, To jest brytyjska firma produkująca odzież sportową, sprzedająca je online, która właśnie przez Brexit zdecydowała zmienić swoje plany o wybudowaniu magazynu i zamiast właśnie w Wielkiej Brytanii wybudują go na terenie Europy kontynentalnej. Właśnie przez te problemy, które w tym momencie powoduje Brexit, właśnie też ten szef firmy powiedział, że zakłócenia w transporcie i liczone są nawet w dwucyfrowych milionach, także to są ogromne koszty i powodują spowolnienie i wydajności i on nie sądzi, że te formalności jakoś w najbliższym czasie złagodnieją i właśnie przeniesienie tego magazynu czy wybudowanie tego nowego magazynu w Europie wydaje się taką najoptymalniejszą i najrozsądniejszą decyzją z perspektywy ekonomicznej. Ale może tak, żeby trochę zbalansować mój pesymistyczny argument, myślę, że na pewno trzeba też wziąć pod uwagę to, że Brexit da Wielkiej Brytanii taką autonomię i swobodę kreowania dalszej ścieżki regulacyjnej dla sektora technologicznego, który no, może wspomóc i wzmocnić dotychczasową pozycję lidera jako centrum technologicznego w Europie, jak również na świecie. No i myślę, że to jest na pewno szczególnie istotne teraz, właśnie w tych dzisiejszych covidowych czasach, kiedy znaczenie tych firm technologicznych gwałtownie wzrosło. One szybko się rozwijają, szybko rosną. No i jeśli te firmy brytyjskie będą tylko napotykały problemy na drodze, to na pewno stracą konkurencyjność i przegrają ze swoimi europejskimi odpowiednikami. Także no jestem ciekawa, co się wydarzy, jak sytuacja się rozwinie.
Ta autonomiczność może mieć naprawdę duże znaczenie i dać tym firmom właśnie kopa, bo mogą powstać tak dobre dla nich regulacje, że europejskie firmy będą się chciały lokować w Wielkiej Brytanii, nieograniczonej unijnymi przepisami, więc faktycznie to może wyjść firmom technologicznym i nie tylko pewnie na dobre. Mam jeszcze taką prośbę, bo Pani mieszka w Londynie i była Pani w czasie, kiedy Brexit wszedł w życie i my słyszeliśmy tutaj o pustych półkach, na których nie znalazły się europejskie towary. Niech Pani opowie, jak to było.
Właśnie z tymi pustymi półkami to ciekawa sprawa, bo szczerze powiedziawszy, pustych półek nie widziałam. Ja mieszkam w centrum Londynu, może to też ma znaczenie. Natomiast, no tak jak też pytałam po znajomych, to prawdę powiedziawszy, nikt pustych półek nie widział. Na pewno ludzie bali się o puste półki, jeśli ten no deal Brexit wszedłby w życie. Natomiast na szczęście to się nie stało. Także no pustych półek na szczęście nie było. I myślę, że na pewno nie było aż tyle paniki, jak mogłoby się to wydawać właśnie z mediów. Tak, jeszcze taką jedną ciekawą obserwacją było to, że ja właśnie wracałam z Polski do Wielkiej Brytanii po świętach, po Nowym Roku. No i też spodziewałam się nie wiadomo jakich kolejek na granicy do kontroli paszportowej. No nic takiego też nie spotkałam tak naprawdę. Swobodnie mogłam przejść przez te e-gates, tak jak zazwyczaj. Nikt nie pytał mnie, czemu tu jestem i czy mam prawo tu być. Także też pozytywne zaskoczenie, natomiast może to też z czasem się zmieni. Zobaczymy.
Czyli na razie jakby w prywatnym życiu nie obserwuje Pani zmiany, tak?
Myślę, że jakichś takich gwałtownych zmian nie ma. Na pewno są jakieś tam małe, takie trywialne mogłoby się wydawać zmiany, które jednak jakoś tam wpływają na codzienne życie. Na przykład dla mnie jako emigrantki ja od czasu do czasu lubiłam sobie coś zamówić z polskich sklepów i wybrać dostawę międzynarodową. No i niestety w styczniu odkryłam ze smutkiem, że nie jest to możliwe. Być może na razie, natomiast no właśnie polskie firmy i myślę, że dotyczy to wielu krajów Unii Europejskiej, po prostu na razie nie wysyła produktów za granicę do Wielkiej Brytanii. Także no tutaj miałam taką negatywną niespodziankę. Jeszcze jeden taki przykład, o którym akurat czytałam, to jest streamowanie telewizji online. No już niestety nie można brytyjskiej telewizji streamować z Europy i na odwrót. Także tutaj czytałam właśnie o przykładzie rodziny z Wielkiej Brytanii, która wyjechała na czas COVID-u do Hiszpanii. No i z dniem 1 stycznia niestety odkryli, że już nie mogą oglądać BBC, nie mogą oglądać ulubionych seriali i filmów. No i no niestety też nie byli za szczęśliwi na pewno z tego powodu. No jeszcze taki śmieszny przykład, który też był dość dużo cytowany w brytyjskiej prasie, to przykład słynnych kanapek z szynką. No nie można przewozić już produktów do pochodzenia zwierzęcego z Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej. No i celnicy na granicach zabierali kanapki z szynką wszelkim kierowcom tirów. Chleba nie zostawili, także to też nie była miła niespodzianka. Z ciekawości sprawdziłam, jak to ma się w drugą stronę. Na szczęście można przewozić z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii, także moja babcia dalej będzie mogła mi robić kanapki na drogę do samolotu, z czego się bardzo cieszę. No także są takie jakieś małe zmiany, które jakoś tam uprzykrzają życie, natomiast wielkich, dramatycznych konsekwencji na razie nie widać i mam nadzieję, że tak zostanie.
To trzymam kciuki, żeby się jak najmniej zmieniło, żeby pani mogła sprowadzać z Polski ulubione towary, żeby na granicach cały czas przechodziło lekko i szybko przechodzenie przez granicę z paszportem.
Naszym gościem była Martyna Piotrowska, analityk w amerykańskim banku inwestycyjnym w Londynie.